Jak myślicie, czy Uriasz wiedział? Sam mierzę się z tym pytaniem od kilku dni i jestem coraz bardziej przekonany, że musiał wiedzieć. Że jeżeli nie wiedział, to w całej tej historii był chyba jedną z niewielu osób, które nie orientowały się, co się dzieje. Bo wiele osób wiedziało. To nie było aż tak wielką tajemnicą. Ale jeżeli wiedział, to ta dramatyczna historia staje się wielokrotnie bardziej dramatyczna. Bo wtedy każde spotkanie Uriasza z Dawidem, każda rozmowa jest tak naprawdę z jego strony niemym wyrzutem wobec tego, jakim królem stał się Dawid, a ze strony Dawida pełną buty, pełną pychy, pokazaniem tego, że to ja jestem królem i zrobię to, co mi się podoba. Jeżeli Uriasz wiedział, to ta historia nabiera dramatyzmu, którego może wcześniej nawet nie dostrzegaliśmy. Może się zastanawiacie, jakim w ogóle był Uriasz i co wiedział. Uriasz był jednym z przyjaciół, najbliższych towarzyszy Dawida. Był jednym z 37 bohaterskich żołnierzy, którzy towarzyszyli mu przez wiele etapów jego życia. To nie był jakiś bezimienny żołnierz, który nie wiadomo skąd się wziął. Nazywany jest Chetyjczykiem, to znaczy tyle, że miał jakieś związki z innym ludem niż Izraelici. W przeszłości na północy, na terenach dzisiejszej Turcji był potężny naród, Chetyci. I później, gdy czytamy w Bibliach o Chetytach, mieszkają już gdzie indziej, więc albo to są jacyś potomkowie tamtych ludów, albo jakiś inny lud, który po prostu ma podobną nazwę. W każdym razie ważne było to, że to nie byli Żydzi. Związali się w jakiś sposób z Izraelitami, ale nie byli jednymi z nich. Z drugiej strony imię Uriasz jest z kolei bardzo izraelskim, bo znaczy tyle, co Pan jest moim światłem, Pan jest moją światłością. Więc albo Uriasz sam przyjął wiarę w Boga Izraela, a być może jego rodzice i on po prostu już został wychowany w tej wierze. Tak czy inaczej, jakiegoś powodu w jakimś czasie trafił do Dawida i swoim męstwem, swoją walecznością zasłużył sobie na miejsce w szczególnej grupie, w takiej przybocznej straży Dawida. W tej niewielkiej grupie żołnierzy, których znamy z imienia. Nie był jedyny, był tam też Eliam. Ojciec Eliama, Achitofel, został najbardziej cenionym i zaufanym doradcą Dawida. Zresztą będziemy o nim mówili sporo za tydzień. A Eliam jest ważny jeszcze z tego powodu, że miał nie tylko ojca, ale i córkę. Córka Eliama nazywała się Batrzeba. Eliam z pewnością znał Uriasza. I być może właśnie tak to wyglądało, że kiedy Batrzeba dorosła, i kiedy zastanawiał się, za kogo wydać ją za mąż, kto będzie dobrym mężem dla jego ukochanej córki, nie musiał szukać daleko. Bo wśród towarzyszy Dawida był Uriasz, człowiek, który już wykazał się męstwem, prawością, pewnie wieloma innymi rzeczami. Więc gdy przyszło co do czego, to Uriasz został mężem Batrzeby. Więc i Eliam, i Uriasz, i Batrzeba tak naprawdę towarzyszyli gdzieś Dawidowi przez wszystkie te lata. Może byli z nim od samego początku, kiedy jeszcze w jaskini przyłączyła się do niego grupa kilkuset osób i było tam sporo żołnierzy. Jeżeli tak, to w takim razie towarzyszyli mu we wszystkich ucieczkach przed Saulem, wszystkich tych okazjach, kiedy Dawid okazywał się prawy, bo chociaż mógł zabić Saula, to nie zrobił tego. Może byli razem z nim, gdy służył Filistynom. Może Uriasz i Eliam byli razem z nim, kiedy wrócili do Syklag i zobaczyli, że ich wszystkie żony i wszystkie dzieci zostały uprowadzone przez Amalekitów. I ruszyli w pogoń. Dawid za swoimi żonami, a pewnie Eliam za swoją żoną i swoją córką, po to, żeby uratować te, które były mu drogie. Batrzeba, jeżeli wtedy żyła, no to może była małą dziewczynką, która dorastała później w otoczeniu wielkiego króla Dawida. Bo później został królem w Hebronie. Może była świadkiem tego, jak brał sobie za żony kolejne kobiety, jak rodzili mu się kolejni synowie. Pewnie Uriasz i Eliam byli gdzieś w tej grupie żołnierzy, która razem z Dawidem poszła zdobywać jebuzycką twierdzę Jeruzalem i razem walczyli o to nowe królestwo, nowe zjednoczone królestwo. I byli pewnością w tej grupie, która szła z nim po to, żeby sprowadzić Arkę. I trudno sobie wyobrazić, żeby Batrzeba, jakkolwiek miała wtedy lat, nie była świadkiem tego, jak król Dawid, wracając do Jerozolimy, przed Arką tańczył Bogu na chwałę. Pamiętamy, co stało się później. Pamiętamy, jak Dawid, gdy chciał próbować zbudować świątynię Bogu, Bóg mu powiedział, chwileczkę, chwileczkę, pamiętajmy, kto komu dom buduje. Ja wziąłem cię z pastwiska, byłeś nikim, a uczyniłem cię księciem nad moim ludem. Więc jeżeli będziesz moim sługą, to ja tobie dom zbuduję, a nie ty mi. I Dawid w swojej najpiękniejszej modlitwie uznaje to, że to Bóg jest władcą, że to Bóg jest królem, że wszystko, co ma, zawdzięcza Bogu i tylko Jemu. I cała jego przyszłość zależy od Bożej łaski. Bo jeżeli Bóg będzie wierny swojemu słowu, jeżeli Bóg wypełni swoją obietnicę, to wtedy wszystko będzie dobrze. A Uriasz i jego żona pewnie gdzieś w tym czasie się pobrali. Możliwe nawet, można sobie wyobrazić, że Dawid bawił się na ich ślubie, że błogosławił ich związek. Zamieszkali gdzieś w pobliżu, w świętym mieście Jeruzalem, w twierdzy Dawida, zdobytej i która była poświęcona Bogu na chwałę. Później mijają lata. Dawid jest coraz silniejszym królem. Podbija po kolei okoliczne królestwa i buduje tak naprawdę małe, lokalne mocarstwo w tamtym rejonie. Nigdy później, z wyjątkiem Salomona, Izraelici nie będą potężniejsi, ważniejsi politycznie i militarnie. Ale to zaczęło się wtedy, kiedy Dawid po kolei podbija okoliczne narody. Mija kilka lat, mija nawet do 10, może 12 lat. Kiedy Dawid jest już mężczyzną po średnim wieku, ma 40 kilka, może nawet po blisko 50 lat, a rozpoczyna się kolejna wojna. Wojna z Amonitami. To dzisiaj brzmi tak dziwnie, ale tak naprawdę chodzi o naród, który mieszkał po drugiej stronie rzeki Jordan. Będziemy kilka razy czytali dzisiaj o Rabie Amonickiej, a to jest dzisiejszy Amman, stolica Jordanii. Miasto położone jakieś 60-70 kilometrów od Jerozolimy. Dystans, który można było przebyć, w zależności od tego, kto jaką miał kondycję w ciągu 2, 3, może 4 dni. Czytamy, że gdy król Ammonitów umarł, król, który był już w pewnym sensie poddanym lennikiem Dawida, Dawid wysłał do jego syna, Hanuna, delegację po to, żeby okazać mu współczucie i pewnie odnowić przymierze, które już było między tymi narodami. Rzekł Dawid, okaże przychylność Hanunowi, synowi Nachasza, jak jego ojciec mnie okazał przychylność. I wyprawił Dawid posłów i kazał wyrazić mu przez swoje sługi współczucie z powodu zgonu jego ojca. I przybyli posłowie Dawida do ziemi Ammonitów, do Rabby Ammonickiej. Ale doradcy tego młodego króla powiedzieli mu, o, oni z pewnością przyszli jako szpiedzy. Dawid, może twojemu ojcu okazywał łaskę, ale ciebie to zniszczy. Więc zamiast wysłuchać tych posłańców, tak naprawdę czytamy, że Hanun kazał pojmać sługi Dawida, ogolić im brody do połowy, poobcinać szaty do połowy, aż do pośladków i tak ich puścił z powrotem. Innymi słowy, zhańbił ich. Zhańbił tak, jak tylko można było zhańbić mężczyznę w tamtych czasach. Obcinając brody, obcinając szaty, właściwie puszczając ich nago te 3-4 dni drogi z powrotem do domu. Kiedy Dawid się o tym dowiedział, powiedział, nawet nie próbujcie przyjść do Jerozolimy. Zatrzymajcie się w Jerycho i czekajcie tam, aż odrosną wam brody, aż ta hańba zostanie z was zdjęta. Ale wiecie, Dawida nie wolno było tak obrażać. Nabal kiedyś spróbował go obrazić i gdyby nie Abigail, to przypłaciłby to własną krwią. I tak zginął, ale inny sposób. Więc kiedy Dawid się o tym dowiedział, było postanowione, że będzie wojna. I tak naprawdę przez następne 2-3 lata toczą się walki. Izraelici pod wodzą Dawida, właśnie nie pod wodzą tylko Dawida, tylko Joaba, wyruszają przeciwko Amonitom. I Amonici od razu wiedzą, co się stało. Rozjuszyli Dawida. I żeby mieć jakiekolwiek szanse, najmują najemników z dzisiejszej Syrii, z Aramejczyków. I oni przybywają i tak naprawdę pierwsze starcie w tej wojnie jest między Izraelitami i Aramejczykami. Amonici są z boku. Joab, który był bardzo dobrym strategiem, nie na darmo był generałem w wojsku Dawida, wyprowadził wspaniałą bitwę, wspaniały manewr i udało im się pokonać Aramejczyków. Kiedy oni uciekli, jeszcze raz spróbowali się zmierzyć, ale i tak zostali pobici. Amonici, ci, którzy zaczęli to wszystko, schowali się w swojej twierdzy, w Rabbie i patrzyli na to, co się dzieje. Ale na nich też przyjdzie czas. Nie pierwszego roku wojny. Pierwszego roku wojny starczyło czasu, starczyło sił tylko na rozprawę z tymi najemnikami. A później była przerwa, jak to często bywało, kiedy ci żołnierze, którzy na co dzień byli przecież rolnikami, farmerami, chłopami, musieli wrócić do swoich domów i zająć się ziemią. I kiedy znowu był czas, kiedy mieli więcej okazji, więcej, można powiedzieć, wolnego czasu, żeby wojować, Dawid nakazał kolejną wyprawę. I jak czytamy, następnego roku, drugiego roku tej wojny, w czasie, kiedy zwykło się wyruszać na wojnę, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba, swojego generała wraz ze swoimi wojownikami i całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabbę. Ale Dawid pozostał w Jerozolimie. I przytrafiło się. Pod wieczór Dawid stał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie królewskiego domu i ujrzał z tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie i powiedziano mu, to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka. To nie byli jacyś anonimowi ludzie. Dawid dobrze wiedział, kim był Eliam, dobrze wiedział, kim był Uriasz i prawdopodobnie dobrze wiedział, kim była Batrzeba. I Dawid posłał gońców i kazał ją przyprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, spał z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu, czyli była po miesiączce. Potem powróciła do swojego domu i kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Jestem w ciąży. Wiecie, to są jedyne słowa, które Batrzeba wypowiada w tej historii. Myślałem, że to zaskakujące, ale te słowa mają wielką moc. Dzisiaj w komediach romantycznych czy filmach romantycznych, kiedy kobieta chce się dowiedzieć, kim jest dla mężczyzny, co znaczy w życiu mężczyzny, który jest przy niej, często pyta go, a czy ty mnie kochasz? Ale jeżeli chcecie naprawdę sprawdzić, kim jesteście dla mężczyzny i co znaczy w jego życiu, to powiedzcie mu te słowa. Jestem w ciąży. I wtedy obserwujcie, co powie, jak się zachowa. I tak naprawdę to właśnie to, jak się Dawid zachował, pokazuje, kim była Batrzeba dla niego. Teraz problemem. Wiecie, teraz może was zaskoczę, bo my najczęściej opowiadamy tę historię Dawida i Batrzeby tak, jakby to była historia o seksie. To nie jest historia o seksie, o pożądliwości, chociaż od tego się zaczyna. Batrzeba jest tak naprawdę tutaj ofiarą. Nieprzypadkowo ona właściwie nie ma głosu, nieprzypadkowo ona nie ma nic do powiedzenia. Bo tak naprawdę o to właśnie chodzi, żeby pokazać, że Dawid robił, co chciał. Dawid brał, co chciał. Dawid decydował, o czym tylko chciał. I dopiero wtedy, kiedy usłyszał te słowa, słowa, które jednoznacznie konfrontowały go z grzechem, który popełnił, z grzechem cudzołóstwa, musiał zrobić coś więcej. Dopiero wtedy okazało się, że będzie musiał ponieść konsekwencje tego przekonania, że może robić wszystko. I tak naprawdę ta historia to nie jest historia o upadku w pożądliwość, chociaż pożądliwość jest początkiem. Tak naprawdę historia, którą będziemy się opowiadać, jest historią o nadużyciu władzy. Wiecie, często mówi się, że są trzy rzeczy, które zagrażają mężczyznom, przywódcom, wielkim ludziom. Seks, władza i pieniądze. I one są często z sobą mocno powiązane. Ale ta historia to nie będzie historia o seksie, to będzie historia o władzy. My często opowiadamy ją tak, jakby Dawid, który był przez całe życie wierny jednej kobiecie, nagle, dlatego że nie strzegł swojego serca, popadł w chwilę słabości, uległ pożądliwości. Wiecie, Dawid nigdy nie był wierny jednej kobiecie. W tym momencie ma już 7 żon. Ma kilkoro dzieci, ma prawdopodobnie kilka nałożnic. To nie był człowiek, który był znany ze swojej wstrzemięźliwości seksualnej i wierności jednej kobiecie, którą pokochał na całe życie. I wszyscy o tym wiedzieli. I tak naprawdę to nie za pożądliwość Dawid będzie obwiniony przed Bogiem, ale za to, że tym razem sięgnął po kobietę, która należała do innego mężczyzny. Popełnił cudzołóstwo, bo taka jest definicja cudzołóstwa. Że ona, Batrzeba, była poślubiona innemu mężczyźnie, Uriaszowi, a on, nie zważając na to, łamie ich związek małżeński, dlatego że uważa, że mu wolno. I to jest tak naprawdę początkiem całej tej historii, początkiem problemu, początkiem tego, co będziemy czytali dalej. I tak naprawdę ta historia to jest historia, która opowiada o tym, jakim królem stał się Dawid. Wiecie, gdyby Batrzeba była panną, gdyby Batrzeba była kobietą niezamężną, w ogóle nie byłoby tej historii. W ogóle byśmy nawet do niej nie przeczytali. Ale ona była żoną. Ona była kobietą, która została poślubiona innemu mężczyźnie. I Dawid, sięgając po nią, bo wydawało mu się, że może, bo jest królem, popełnia grzech przeciwko Bogu, przeciwko jej mężowi, przeciwko jej ojcu, później dziadkowi, jak się okaże, przeciwko całemu porządkowi, w jakim został wychowany. Mówiliśmy już, że historia Dawida, chociaż ona jest tym, co uderza nas w pierwszym momencie, trudno jest wyobrazić sobie rzecz, która bardziej zwraca uwagę współczesnego społeczeństwa, jak właśnie różne skandale seksualne, tak naprawdę jest historią o Bogu odrzuconym królu Izraela. I to wszystko, co się działo, jest naprawdę kolejnym rozdziałem w tej historii. Kiedy Izraelici wiele lat wcześniej przyszli do Samuela i powiedzieli: daj nam króla, ustanów króla nad nami, bo twoi synowie nie będą dobrymi sędziami. Wiecie, o co go prosili? Wiecie, jak motywowali swoją prośbę, swoje żądanie? Bo my chcemy mieć króla, który będzie prowadził nasze wojny, który będzie stał na czele naszych wojsk, który będzie prowadził nas do walki. Gdyby Dawid stał na czele wojsk, gdyby Dawid prowadził ich do walki, to potoczyłoby się inaczej. Ale Dawid tak naprawdę wysyłał Joaba przed sobą, a sam przyjeżdżał wtedy, kiedy wszystko było przygotowane do ostatecznego ciosu, po to, żeby jemu przypadła chwała. Może dlatego, że był już więcej niż dojrzałym mężczyzną, może nie był już tym młodym Dawidem, który sam potrafił rozstrzygnąć bitwę na korzyść. A może dlatego, że uznał, że już nie musi. I Bóg powiedział Samuelowi, który był tam ułożony: nie oburzaj się, bo to nie ciebie odrzucają, ale mnie odrzucają. Ale powiedz im, jakiego tak naprawdę króla dostaną. Myślą, że będą mieli wielkiego wodza, który poprowadzi ich do zwycięstwa, a tak naprawdę król, który będzie nad nimi, będzie brał. To będzie człowiek, który uzna, że ponieważ jest królem, może wziąć, co tylko zechce. Będzie zabierał waszych synów i będzie czynił ich swoimi sługami. Będzie zabierał wasze córki, żeby były jego służącymi. Będzie zabierał wasze gaje oliwne, wasze winnice, będzie dawał swoim sługom. Będzie zabierał wam wasze dochody, pobierał dziesięcinę, będzie przeznaczał na swoje potrzeby. Będzie zabierał, będzie brał, będzie zagarniał, bo tak myślą królowie. Więc kiedy czytamy tą historię, widzimy, że Dawid staje się dokładnie takim królem, przed jakimi Bóg ostrzegał Izraelitów. A wydawało się, że będzie inaczej, bo jeszcze te kilka lat wcześniej, kiedy Dawid staje przed Bogiem, wznosi tą piękną modlitwę, której zdaje sobie sprawę, że chociaż Bóg uczynił go władcą, jest tylko sługą. Modli się do Boga: kim ja jestem, Panie, i czym mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? I mówi: jestem Twoim sługą. I tylko dzięki łasce, jaką okazałeś swojemu słudze, to wszystko się dzieje. Ale mija 10 lat i Dawid nie myśli już o sobie jako o słudze. Poczuł się królem. I wiecie, kiedy później opisywany jest Dawid, bo Dawid będzie zawsze standardem, do którego będą porównywani wszyscy późniejsi królowie Judy i Izraela, w pewnym miejscu jest powiedziane, że Dawid tak naprawdę, pomimo wszystkich swoich wad, był człowiekiem, któremu nie można było wiele zarzucić, z wyjątkiem jednej sprawy. Tego, jak postąpił z Uriaszem Hetyjczykiem. Nie z tego, jak postąpił z Batrzebą, nie z tego, jak upadł swoją pożądliwość, ale z tego, co w tej sytuacji, która zaczęła się od pożądliwości, jak nadużył swojej władzy, bo uznał, że mu wolno. To jest moment, w którym sługa Boży, poczuł się królem i uznał, że tak naprawdę to teraz mu wszystko wolno. Więc kiedy Batrzeba przyszła do niego i mówi: jestem w ciąży, Dawid nawet nie zajmuje się nią. Ona teraz odchodzi na bok, jest pewnego rodzaju statystą tej historii. Prawdziwy dramat rozgrywa się między Dawidem a Uriaszem. I Dawid wysyła po Uriasza. Uriasz jest wtedy razem z całym wojskiem pod Rabą Amonicką, te kilkadziesiąt kilometrów dalej. Oblegają to miasto. Nie próbują go zdobywać, bo to było bez sensu, żeby uderzać w miasto, które było obwarowane. Tak naprawdę próbują je wziąć głodem. I tak właściwie Raba padnie później. Odetną tam źródło wody i będą musieli się poddać. I mówi do Joaba, do swojego generała: przyślij mi Uriasza Hetyjczyka. Głupia decyzja. Pomyślcie o tym. Dawid, kiedy był młodym pasterzem, jego ojciec posyłał go, żeby dowiedział się, jak było na wojnie. Ale takich ludzi się posyła w taką misję. Kogoś, kto nie jest ważny dla tego, jak toczy się walka. A Dawid posyła swojego posłańca i mówi: przyślij mi jednego z najlepszych żołnierzy, żeby powiedział mi, jak idzie walka. Tak jakby nikt inny nie mógł tego opowiedzieć. Wiecie, naprawdę trudno sobie wyobrazić, że ludzie, którzy to widzieli, ludzie, którzy słyszeli, nie wiedzieli, co się dzieje, nie pomyśleli, że to jest coś dziwnego. I to nie jest tak, że tylko Dawid na razie wiedział. Dawid w całej tej historii bardzo często czytamy, że posyłał. Posłał sług, żeby się dowiedzieli, co to jest za kobieta. Kiedy przyszli, powiedzieli mu, że to Batrzeba, posłał ich, żeby ją przyprowadzili. Posłał po Batrzebę, a później ją odesłał. Później ona posłała posługi, oni przyprowadzili ją do Dawida, ona powiedziała, on znowu ją odesłał, teraz posyła po Joaba. Dawid siedzi i posyła ludzi w prawo i w lewo, bo jest królem. I tym razem posyła po jednego ze swoich najlepszych żołnierzy. A wszyscy ci posłańcy, wszyscy ci słudzy musieli przecież dobrze wiedzieć, co się dzieje. Więc ten sługa, ten posłaniec, który idzie te kilkadziesiąt kilometrów do Rabby Amonickiej, zastanawia się, ciekawe, co oni pomyślą. I być może wracali razem z Uriaszem, może Uriasz wracał sam, zastanawiając się przez te trzy dni, o co w tym wszystkim chodzi. Jak myślicie? Czy Uriasz wiedział? Bo jak czytamy, że przychodzi do Dawida i Dawid zadaje mu takie niewinne pytania, no i jak tam na wojnie? Tak jakby nie mógł się tego dowiedzieć w inny sposób. Ale tak naprawdę nie był zainteresowany tym, jak było na wojnie. Chodziło mu o to, żeby Uriasz poszedł do domu i przespał się ze swoją żoną, bo wtedy będzie możliwość wytłumaczenia, że tak naprawdę to jest jego dziecko. Ale Uriasz mówi nie, nie zrobi tego. Właściwie nie mówi to, że nie zrobię tego. Dawid mówi, idź do swojego domu i umyj nogi. To tak dziwnie brzmi, jakby Uriasz był... No, na pewno miał brudne nogi po takiej dalekiej podróży, ale to jest pewien eufemizm w języku hebrajskim, który tak naprawdę znaczy tyle, co idź i prześpi się ze swoją żoną. Nawet wysyła mu prezenty. Pomyślcie sobie, jesteście przyjacielem Dawida, znacie go już od wielu lat i nagle ściąga was bezsensowna militarna decyzja z wojska, z bitwy, daje wam jeszcze prezenty i mówi, no to idź teraz do domu, tam twoja żona czeka. I może każdy mężczyzna by pomyślał, jasne, wspaniała okazja, chwilę odpocząć, przepustka z wojska. Ale czytamy, że Uriasz nie zrobił tego. Że zamiast pójść do domu, chociaż to było niedaleko, no bo przecież Dawid widział z balkonu dom Uriasza, bo tam kąpała się Batrzeba, nie idzie. Czytamy, że nawet nie wyszedł z pałacu królewskiego, tylko położył się pośród sług przy wejściu do pałacu. A pewnie ktoś te prezenty musiał zostawić obok niego. Czy Uriasz wiedział? Bo jeśli wiedział, to w ten sposób jednoznacznie daje Dawidowi nie. Ja się w to nie dam wciągnąć. Cały ten dzień, w czasie tej rozmowy, w czasie tych pytań, mógł wtedy patrzeć na Dawida i mówiąc, a czemu nie powiesz wprost, o co chodzi? Czemu prowadzimy tą głupią, chorą grę? Chcę, żebym poszedł do Batrzeby? Nie, nie pójdę. I następnego dnia doniesiono Dawidowi, że Uriasz nie poszedł. Więc on wzywa go do siebie i pyta, no i dlaczego nie poszedłeś? A Uriasz mu odpowiada, ale jak mam iść? Arka Boża jest w namiocie. Wszyscy twoi żołnierze są w namiocie, a ja mam iść do domu i spać z własną żoną? Nie, nie pójdę. Jeżeli Uriasz wiedział, to patrzy na Dawida wprost i mówi, naprawdę myślisz, że tak łatwo będzie to rozwiązać? Naprawdę myślisz, że możesz jednym rozkazem wszystko z siebie zrzucić? Więc Dawid mówi, dobrze, to zostań jeszcze jeden dzień. Dzisiaj zjemy coś razem, wypijemy, a jutro pójdziesz. Ja wiem się, okej, może jeżeli dam mu trochę alkoholu, to ulegnie swoim męskim potrzebom i pójdzie do żony. Więc tego wieczoru zasiedli razem. Nie wiem, czy tam było więcej ludzi, czy siedzieli we dwójkę, jak przyjaciel z przyjacielem, ale jeżeli siedzieli we dwójkę, to była ciężka kolacja. Wiecie, w tamtej kulturze jeść z kim, to znaczyło naprawdę zaufać temu człowiekowi całkowicie. Wspólne spożycie posiłku to była ważna rzecz. Co się robiło z najbliższymi, z tymi, którym się ufało. I jak myślicie, czy Uriasz wiedział? Bo jeśli wiedział, to patrzył na Dawida, który go gości przy swoim stole. Może na Dawida, który mu dolewa kolejny kubek wina i mówi, pij, pij, Uriaszu. I zastanawia się, co ty robisz, człowieku? I zastanawia się, kim stał się ten Dawid, za którym wcześniej był gotów oddać życie. Za którego był gotów oddać życie. Za którego szedł jak w dym, walcząc o niego. Walcząc, kiedy walczyli z Saulem, kiedy zdobywali królestwo, kiedy walczyli z Jebuzytami. Teraz patrzy na króla, który w taki ordynarny sposób próbuje zamanifestować swoją władzę, próbuje ułożyć wszystko według tego, jak on sobie sam umyślił. Ale nawet pijany Uriasz nie poszedł do domu. Kiedy następnego dnia przyszedł do Dawida, Dawid bierze papier czy pergamin, cokolwiek wtedy miał i coś do pisania i pisze list. I nie wiemy, czy Uriasz stał przy nim wtedy, czy to wszystko obserwował, ale jeżeli obserwował, powiedzcie mi, czy Uriasz wiedział, o czym Dawid pisze? Czy patrzył na niego i zastanawiał się, jak daleko było kiedyś temu człowiekowi do Saula i jak blisko teraz jest poprzedniego króla? Kiedy Dawid musiał bronić się przed Saulem, kiedy Saul próbował jego zabić, sięgnął po włócznię, ale ta włócznia była na tyle widoczna, że Dawid zdążył uskoczyć. Kiedy Dawid chce zabić Uriasza, sięga po pióro, pisze list i daje Uriaszowi. I Uriasz nie ma jak uskoczyć. Czy patrzył na Dawida i zastanawiał siebie, jak ty się stałeś takim człowiekiem, Dawidzie? I później idzie 2 albo 3 dni do Rabby Amonickiej z rozkazem do Joaba, ale tak naprawdę z wyrokiem na samego siebie. Jak myślicie, czy wiedział? Albo kiedy stanął przed Joabem. Wiecie, w tej filmach, które opisują tę historię, zawsze największy dramatyzm jest między Dawidem a Batrzebą. Ale dla mnie największy dramatyzm jest w tej sytuacji. Wyobraźcie sobie scenę, w której Joab dostaje ten list od Uriasza, otwiera go i czyta, co tam jest napisane. I co wtedy zrobił Joab? Spojrzał na Uriasza? Wiedząc, że patrzy na człowieka, na którego został wydany wyrok śmierci? A jeżeli Uriasz tam stał i patrzył na Joaba i zobaczył coś w jego wzroku, bo właściwie co powiedzieć w takiej sytuacji? Czy Uriasz wiedział? Czy wiedział, gdy kilka dni później Joab wydaje bezsensowny rozkaz i mówi, a dzisiaj szturmujemy mury. Siedzimy tu już kilka miesięcy, bo wiemy, że bez sensu jest szturmować, ale dzisiaj spróbujemy. Uriasz, ty poprowadzisz atak. Czy wiedział, o co chodziło? A gdy byli już blisko pod murami, czytamy, że na początku, a później w opisie tej bitwy, że Amonici się wycofali, więc wydawało się, że to wszystko przemoże, ale gdy byli blisko murów, zaczęli strzelać z łuku. Czytamy, że trafili Uriasza i gdy umierał, gdy się odwrócił i zobaczył wszystkich Izraelitów, którzy niby mieli być za nim, jak uciekają, jak wykonują rozkaz Dawida, czy wiedział? Czy wiedział, dlaczego umiera? Czy wiedział, że to Dawid go zabił? Joab wiedział. Joab dobrze wiedział, o co chodziło, bo tak naprawdę wykonał rozkaz. Był doskonałym człowiekiem do tego typu rzeczy. Joab miał niewiele skrupułów. Król każe, nie takie rzeczy robił w przeszłości. Ale też wie, że ten bezsensowny atak na mury umocnionego miasta to będzie jemu zaliczone jako porażka generała. Więc wysyła teraz posłańca do Dawida, który tak naprawdę ma zapewnić mu alibi. Mówi, gdy król wpadnie w gniew, bo który król nie wygniewałby się na taką głupią decyzję, jaką podjęliśmy, i powie, dlaczego podeszliście tak blisko muru, odpowiedz mu, no tak, ale Uriasz Hetejczyk zginął. Joab wie, co trzeba powiedzieć Dawidowi, żeby nie ponieść konsekwencji za ten bezsensowny atak. I teraz to, co się dzieje, kiedy posłaniec przychodzi, opowiada Dawidowi, Dawid mówi do niego, powiedz Joabowi, nie martw się. Nie martw się tą sprawą. Już tak jest na wojnie. Miecz pożera raz tego, raz innego. Nacieraj dalej i zburz to miasto. I zachęć go w ten sposób. Król, który zachęca swoich żołnierzy do walki. Jakim królem stał się Dawid? Co to za zachęta? Tak naprawdę wymiana między ludźmi, o której wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Uriasz melduje, wykonałem zadanie. A Dawid mówi, dziękuję. A ofiary inne, bo zginęło wielu Izraelitów. No cóż, na wojnie tak bywa. I później czytamy, że żona Uriasza usłyszała, że Uriasz jej mąż zginął, bo trzeba nawet nie jest wymieniana z imienia, żeby przypomnieć nam wszystkim, że tu chodziło o Uriasza. Wchodzi w żałobę i kiedy żałoba mija, Dawid bierze ją za żonę po to, żeby ten syn, którym tak wszyscy wiedzą, był uznany jego własnym synem. I wydaje się, że wszystko zostało wyjaśnione, że uszło mu tam na sucho, bo jest królem, bo zrobił tak, jak chciał. Ale czytamy, ale ten postępek, który popełnił, nie podobał się Panu. Tak naprawdę to jest jeszcze mocniejsze stwierdzenie. Bo jakbyśmy sięgnęli po hebrajski język, on poprzez swoją składnię czasami trudny jest do przetłumaczenia. Kiedy Dawid mówi, każe powiedzieć Joabowi, nie martw się, to tak naprawdę mówi, niech to nie będzie złem w twoich oczach. Niech to nie wydaje ci się złem w twoich oczach. Co się stało? No tak bywa. Ale później czytamy, ale to było złem w oczach Pana. Może Dawidowi to się nie wydawało złem. Może Joabowi się to nie wydawało złem. Może wszystkim innym to się nie wydawało złem, no bo tak postępują królowie. Ale Bogu to wydawało się złem. Dla Boga to było złem. I teraz podoba mi się to stwierdzenie. Teraz to Bóg zacznie posyłać. Poczytamy, że kiedy Dawid myśli, że wszystko już jest złożone, to Bóg posyła swojego proroka. Tego, którego posyłał już wcześniej do Dawida, żeby mu opowiedział bajkę. Nazywamy to przypowieścią, ale tak naprawdę chodzi o niesamowitą historię. I niesamowita historia, bo powiedzcie, idzie prorok z historią o owcach do człowieka, który całą swoją młodość spędził przy pasieniu owiec. Dobrze wiedział, o co chodzi. i opowiada mu taką historię. W pewnym mieście było dwóch mężów, dwóch mężczyzn. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Było dwóch ludzi. Jeden miał wszystko, tak wiele, że tak naprawdę nawet nie wiedział, jak wiele ma. Każda jego owiec, wszystko co miał, było jedną z wielu. I był drugi, który miał tylko jedną, która była dla niego wszystkim. I pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny i żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby przyrządzić potrawę dla podróżnego, który do niego przybył. Więc co zrobił? Wziął więc owieczkę męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Tą jedyną, tą ukochaną, bo tamten nie miał więcej. I Dawid wybuchnął wtedy wielkim gniewem. Może jako młody chłopak sam wiedział, że można się przywiązać do owieczki, do zwierzęcia. Może sam był kiedyś rozgniewany na swojego ojca, kiedy ojciec mówił, no to trudno, że się przywiązałeś do tego baranka, ale trzeba go poświęcić. Wybucha gniewem i naprawdę reaguje dziwnie, bo mówi, jak żyje Pan, powołuje się jeszcze na Pana, na śmierć zasługuje człowiek, który tak postąpił. Nie dlatego, że wziął owieczkę, tylko właśnie dlatego, jak potraktował swojego bliźniego. Bo chociaż sam miał wiele i tak naprawdę nie traciłby nic, gdyby sięgnął po własną owcę, to zabiera komuś jedyną, można powiedzieć, wszystko, co miał. I później, tak jak było w prawie, mówi, zapłaci w czwórnasób za tę rzecz, którą uczynił i że nie miał litości dla swojego bliźniego. A wtedy Natan patrzy na niego i mówi, ty jesteś tym człowiekiem. To są słynne słowa. Słowa, które w jednym momencie odzierają Dawida ze wszelkich pozorów tego, że może robić, co chce i ujdzie mu to na sucho. Że wystarczy tylko odwołać się do władzy królewskiej, do tych rzeczy, które ma przed sobą i wszyscy będą robili, co on chce. I Natan kontynuuje. Tak mówi Pan Izraela, ja cię namaściłem królem nad Izraelem, to ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy. I gdybyś chciał, gdybyś potrzebował więcej, dałbym ci więcej. Nie chodziło o to, że Dawid nie miał żony. Gdyby tylko chciał, mógł poślubić kolejną kobietę. Dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że ze mną zgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była twoją żoną. Dawid powiedział, zapłaci w czwórnasób. Dawid straci czterech synów. Syna, którego urodził Batrzeba, później Amona, później Absaloma i później Adoniasza. Dokładnie tyle, ile sam powiedział, powinno się stracić w przypadku czegoś takiego. Bóg widział zło, które Dawid popełnił. Bóg powiedział, miałeś wszystko, ale sięgnąłeś po więcej. Ja byłem gotów dać ci wszystko, a ty i tak chciałeś wziąć więcej, bo myślałeś, że możesz. I to, co jest niesamowite, to to, że Dawid w tym momencie uświadamia sobie, że jest zdany tylko na łaskę Bożą. I mówi Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. To są również słynne słowa w Biblii, bo są słowa wyznania człowieka, który widzi potworność swojego grzechu, potworność swojej winy i nie próbuje się już dalej bronić. Zresztą ciężko było się dalej bronić. Ale mógł iść w zaparte. Mógł wezwać swoje straże i kazać Natana wyprowadzić i posłać go do Raby Amonickiej jako żołnierza, który ma zastąpić Uriasza Chetyjczyka lub coś w tym rodzaju. Ale w tym momencie Dawid uświadamia sobie, że to nie jest droga, którą może dalej iść. I Natan mówi do Dawida, Pan również odpuści twój grzech. Nie umrzesz. Ale jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, zhańbiłeś Boga. To wszystko, co symbolizowała twoja władza, to wszystko, co Bóg ci dał. Dlatego syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Wiecie, dlaczego opowiadamy tę historię? Nie dlatego, żeby dopiec Dawidowi, chociaż popełnił straszliwe przestępstwo. Ale dlatego, że jednocześnie jest on niesamowitym przykładem, najlepszym chyba w całym Starym Testamencie, a nawet i w Nowym Testamencie przykładem, co to znaczy upamiętać się przed Bogiem. Bo w chwili, kiedy to sam Bóg skonfrontował go z jego grzechem, Dawid nie prowadzi dalej gry, w której był tak dobry, z którą taką arogancją, z taką butą prowadził, kiedy stał przed nim drugi człowiek, Uriasz, ten, którego skrzywdził. I za to cenimy Dawida. że chociaż odszedł tak daleko od Boga i od Bożych praw, kiedy Bóg powiedział mu, co ty robisz, człowieku, Dawid wrócił. Jak się zastanawiacie, co takiego było w Dawidzie, że Bóg nazwał go człowiekiem według swojego serca, ja też nie jestem pewien. Ale jedną z tez, jaką mogę postawić, to to, że kiedy Dawid uświadamiał sobie, jak daleko był od Boga, był gotów wrócić. I w tym momencie był bardzo daleko. Ale kiedy Bóg powiedział, co ty robisz, gdzie ty idziesz, Dawid wrócił. I czytamy później, że stało się tak, jak Natan zapowiedział, że to dziecko, które się urodziło, umarło. Pewien kaznodzieja powiedział, wiesz co, jak miałem powiedzieć to kazanie w moim zborze, to ja wiem, że ludzie nie będą zbulwersowani tym, co Dawid zrobił, bo wielu z nich występuje podobnie. Nie będą zbulwersowani tym, że doprowadził do śmierci Uriasza Chetejczyka, powiedzą, taki jest świat. Ale większość z nich nie będzie w stanie zrozumieć tego, jak Bóg mógł dopuścić, żeby dziecko umarło, można powiedzieć, w konsekwencji tego, co zrobił Dawid. I pewnie wielu z was też tak sobie myśli, jeżeli znacie tą historię. To Dawid powinien dostać, a nie to dziecko. Tylko w tamtej kulturze dokładnie tak się stało. W tamtej kulturze to właśnie Dawid dostał. W tamtej kulturze dziecko było własnością rodziców, własnością ojca. I tak naprawdę ta niesamowita reakcja Dawida, nawet nie wiadomo, czy jest reakcją opłakiwania dziecka, czy dalej jest próbą tak naprawdę zobaczenia, jak wielką łaskę Bóg mu okaże. Bo czytamy, że Dawid błagał za swoim dzieckiem i pościł przez te kilka dni, przez te 7 dni. Ale kiedy później dziecko umarło, on podnosi się i nie żałuje już dłużej. I kiedy słudzy są zdziwieni, pytają go, dlaczego teraz przestałeś żałować? Przecież dopiero teraz dziecko umarło. Dawid mówi, dopóki żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. W tamtych czasach dzieci umierały często. Było często tak, że niektórzy nawet unikali nadawania dziecku imienia zbyt wcześnie po to, żeby się nie przywiązać. I to słowo, że dziecko zachorowało, jest słowem, które w innych miejscach tłumaczone jest, że w odniesieniu do jakichś różnych nieuleczalnych chorób, nieuleczalnych schorzeń. Nie wiemy, czy się możemy domyślać. Może było tak, że to dziecko było obciążone jakąś wadą i tak naprawdę ta wada wyszła i było widać, że jeżeli Bóg nie uzdrowi w jakiś cudowny sposób, to umrze. Nie wiemy. W każdym razie dziecko umarło i dla wszystkich w tamtym czasie, to było jasne, to była strata Dawida. To była konsekwencja tego, co zrobił. I później Dawid idzie do Batrzeby, tym razem czytamy już o imieniu, do swojej żony i czytamy, że ją pocieszył i że znowu współżyli. I urodziła syna i dopiero o tym synu czytamy, że dostał imię Salomon. Znaczy tyle, co spokoju, spokojny, przynoszący pokój. Będący nagrodą, będący zadośćuczynieniem. Jest wiele różnych wytłumaczeń znaczenia tego imienia, ale dla Dawida to było symbolem, że Bóg mu przebaczył. Dał mu drugiego syna, któremu pozwolił go nazwać i nazwał go w sposób, który mówił, teraz, dopiero teraz będę miał pokój. I czytamy niesamowite słowa, czytamy, że Bóg kochał to dziecko. I kiedy zostało dane prorokowi Natanowi do wychowania, Natan nazwał go Jedidia, ukochany przez Pana. Piękne imię. Szkoda, że nie znamy go pod takim imieniem, że zostało tylko imię Salomon. Człowiek, który w swoim dzieciństwie został nazwany przez samego Boga. Wiecie, że w Biblii jest tylko kilka osób, którym Bóg zmienił imię? Kiedyś Abramowi na Abraham, Jakubowi na Izrael, Salomonowi na Jedidia. Bóg bierze to dziecko zrodzone z tego dziwnego związku i sam otacza je opieką. Bo pewnie ten chłopak nie miałby łatwo. Kolejny pretendent do tronu, mając nad sobą kilku starszych braci, zrodzony ze skandalu, którym wszyscy wiedzieli. I jego własny ojciec patrzy na niego i myśli sobie, jesteś dla mnie dowodem tego, że Bóg okazał mi łaskę, chociaż nie powinien był tego zrobić. I czytamy dalej, jak potoczyła się wojna. Że Joab tymczasem oblegał Rabę Amonicką i odciął tam dopływ, dostęp do wody i kiedy wszystko już było postanowione, wezwał Dawida, żeby Dawid przybył i wziął całą chwałę. Wiecie, zadziwiające jest to, że gdy czytamy tą samą historię w Księdze Kronik, która opisuje to niby równolegle, zaczyna się tylko od tego, że Joab rozpoczął walkę i skończył. Całe te dwa rozdziały, które opisują upadek Dawida, są pominięte. Tak jakby przestały się liczyć w tej drugiej historii. Ale dla Boga nigdy nie przestały się liczyć. Jest jedna rzecz, o której Uriasz nie wiedział. nie wiedział, że jego imię na zawsze zostanie związane z Dawidem. Że bez względu na to, jak wielkim będzie przekazywany Dawid, wszyscy będą mówić i pamiętać o tym, jak potraktował swojego przyjaciela. Jak potraktował swojego towarzysza walki. Jak potraktował tego, który mu ufał i który walczył za niego. I mamy to nawet w Nowym Testamencie. Kiedy Mateusz, są pierwsze słowa Nowego Testamentu, takie mamy dzisiaj, zaczyna od rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahama, mówi, a Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził nie z Batrzeby, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, kim ona była, ale z żony Uriasza, Salomona. Aż do tego czasu wszyscy pamiętali o Uriaszu. Aż do dzisiaj my wszyscy pamiętamy o Uriaszu. Dlatego, że Dawid potraktował go w ten sposób. Dlatego, że Dawid tak bardzo poczuł się królem, że uznał, że może robić wszystko. W ogóle ta historia rodowodu Jezusa jest pełna skandali. Tamar, która udawała prostytutkę, żeby spać z własnym teściem. Rachab, która była prostytutką w Jerychu. Rut, która pochodziła z Moabu, która wróciła do z Izraela razem ze swoją teściową, Noemi. I też, jeżeli chodziło o ślub z Boazem, są czasami dziwne historie. I Batrzeba, żona Uriasza, która tak naprawdę została zmuszona do seksu przez króla, który uważał, że mu wszystko wolno. Historia Jezusa jest pełna ludzi, którzy bardzo pokomplikowali swoje losy, ale Bóg mimo wszystko, kiedy wracali do Niego, wyprowadził to na prostą. Tak, jak było z Salomonem. Dawid, sługa, który poczuł się królem. Który zapomniał, skąd Bóg go wziął i uznał, że mu wszystko wolno. Opowiadamy tą historię, że kiedy uświadomił sobie, w jakim miejscu się znalazł, wrócił. Że kiedy uświadomił sobie, że jest nie jeden, ale nawet kilka kroków przed Bogiem, zrobił dwa razy więcej, żeby stanąć za Nim. I napisał niesamowity psalm. Psalm, który jest utożsamiony z tą sytuacją. Psalm 51. Może go znacie, może go słyszeliście, ale posłuchajcie go w kontekście tej historii. Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Psalm, który pokazuje, jak wyglądały myśli i przeżycia Dawida, kiedy został skonfrontowany z jego grzechem i jak błagał Boga o wybaczenie. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie moja matka. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. A przestępcy będę nauczał rług Twoich, grzeszniczy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże. Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenie, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej łasce swojej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu, bo wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ochniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Śpiewaliśmy dzisiaj tę pieśń, stwórz we mnie serce czyste. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że to było wyznanie Dawida, kiedy został skonfrontowany ze swoim straszliwym grzechem. Kiedy prosił, żeby Bóg nie odbierał mu Ducha Świętego, widział dokładnie Saula, króla, przed którym sam uciekał, któremu Bóg odebrał swojego ducha i ten człowiek pogrążył się w szaleństwie, w nienawiści, w ciągłym staraniu zniszczenia tych, których upatrzył sobie za wrogów. I mówi, Boże, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale Ty nie odwracaj się ode mnie, bo wtedy nie będzie już nic. Jest jeszcze drugi psalm, który prawdopodobnie napisał później, psalm 32, Dawidowy, pieśń pouczająca. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, gdy robiłem po swojemu, gdy ukrywałem swój grzech, gdy byłem królem, schły kości moje od błaganego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, a siła moja zanikała jak podczas upałów letnich. Ale grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. A wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Opowiadamy tą historię, dlatego że ona jest historią upadku i tego, jak Bóg podnosi. Nawet tych, którzy uznali, że mogą zrobić wszystko. Wiecie, w pewnym sensie wszyscy jesteśmy takimi ludźmi, którzy uznali, że mogą zrobić wszystko, że jesteśmy ponad Bożym prawem. Kiedy Adam i Ewa sięgnęli po owoc, tak naprawdę zrobili to, co Bóg im zakazał, pomyśleli, a co się stanie? Będziemy tacy jak Bóg. Będziemy sędziami, będziemy mogli decydować o tym, co jest dobre i złe. I od tego czasu wszyscy robimy tak samo. Nie wszyscy jesteśmy królami, ale każdy z nas buduje własne królestwo. Prędzej czy później dochodzimy do miejsca, gdzie mówimy, wolno mi. Kto mi powie, że to jest złe? A ja myślę inaczej. I przekonujemy samych siebie, przekonujemy całe społeczeństwo. Ci, którzy są od nas zależni, będą wykonywali nasze polecenia i będą zgadzali się z nami, będą nam przytakiwali. Doprowadzimy się do stanu, gdzie dowiedziemy sobie sami wszystkim innym. Nie ma w tym nic złego. Nie będziemy widzieli w tym nic złego. Ale jeżeli Bóg zobaczy, jeżeli Bóg skonfrontuje nas z tym, co zrobiliśmy, to wtedy ta sytuacja z życia Dawida jest najlepszym przykładem, co możemy zrobić dalej. Wiecie, Boga nie przegadamy. On nie będzie chodził na nasze posyłki. Jeżeli chcemy wrócić, zawsze możemy. Jeżeli poszliśmy za daleko od Boga, na bok przed Niego, możemy zawrócić i zrobić dwa razy więcej kroków, żeby stanąć za Nim.